Witam Was wszystkich zgromadzonych braterstwa. Pokój Boży Wam. Witam też wszystkich tych, którzy czytają Boże Słowo, są przyjacielami tego Słowa i przyjacielami Pana Boga. I najpierw, zanim przystąpię do rozważań biblijnych, chciałem braterstwu przesłać chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa. Życzeniem takim było naszego zboru, a żeby również tutaj w Chełmie wszystkich zgromadzonych serdecznie pozdrowić słowami naszego Pana i przesłać Wam miłość braterską. Do tych pozdrowień również dołączają się nasze dzieci, nie będę wszystkich wymieniał, bo w tej chwili mam ich dużo, a także mój szwagier Jan Krzesik z Moszczanicy prosił, żeby serdecznie Was tutaj braterstwo pozdrowić. Dziękuję. Kochani bratersko, chciałbym dzisiaj z Wami wspólnie zastanowić się nad jednym wersetem wyjętym z Księgi Proroctwa Izajasza z rozdziału 44. Myślę, że werset ten jest ogólnie znany, bo często jest wspominany, cytowany, a także wiele osób z tym wersetem się utożsamia, uważając go za bliski, że również na nim się może ten werset wypełniać. I ja bym chciał go dzisiaj rozważyć tak, jak to prorok Izajasz w tym swoim proroctwie przekazywanym wówczas do narodu izraelskiego to proroctwo przekazuje. I rozdział 44, werset 8. Nie twórzcie się i nie lękajcie się, czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie. Nie ma innej opoki. Nie znam żadnej. Bóg przez proroka Izajasza wypowiada te słowa i wypowiada je bezpośrednio do narodu izraelskiego, bo jak czytamy dwa wersety wcześniej, od 6, to tak Pan Bóg przez proroka formuje swoje proroctwo. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępny. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. I kto jest mi równy, niech zawoła, niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi. Kto zwiastował od damien dawna przyszłe rzeczy, a to, co ma nastąpić, niech nam zwiastuje. Więc Pan Bóg przedstawia się i mówi do narodu izraelskiego, że ja jestem Bóg. Bóg wasz, Bóg tego narodu. Bóg, który zawarł z tym narodem przymierze i wybrał i wyodrębnił ten naród spośród innych narodów ziemi. Gdzie uznał go za szczególną swoją własność, pod warunkiem, że będą pilnie przestrzegać jego praw i jego przymierza. I przez Niego Pan Bóg mówi i prorok to bardzo mocno podkreśla, że wy będziecie moimi świadkami. Czyli ten naród, naród izraelski miał świadczyć o prawdziwym Bogu. O Jego wielkości, o Jego charakterze, o Jego mocy. Również ten naród, jak później będziemy wspominać na różne fragmenty ksiąg Starego Testamentu, miał przez proroctwa, czyli przez proroków, mężów Bożych, wyłonionych w tym narodzie, miał przekazywać albo przypominać najpierw to, co było wcześniej, od początku, od założenia świata, a także mówić o rzeczach, które ówcześnie się wypełniały w narodzie izraelskim. I tak samo ten sam Bóg przez proroków przekazywał informacje, co ma nastąpić później. Czyli Pan Bóg pokazywał swój wielki zamiar zbawienia człowieka, a przede wszystkim za pośrednictwem swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo już na samym wstępie wspomina: ja, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan Zastępny. Czyli w tym wprowadzeniu do tego proroctwa Pan Bóg mówi, że dokona dzieła odkupienia. Odkupienia nie tylko narodu izraelskiego, ale odkupienia wszystkich ludzi. dokona tego dzieła odkupienia przez swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale z biegiem czasu, gdy człowiek oddalał się od społeczności z Bogiem, gdy grzech wszedł na świat, człowiek upadał, degradował się, odstępował od Boga. Odstępował od Boga, a nawet zupełnie o Bogu zapomniał. Zapomniał o tym, który go stworzył i o tym, który go uczynił. Jak mówi prorok pański, również Izajasz wcześniej w 42 rozdziale, werset 5, a także 8 i 9, który przeczytamy, jak prorok tutaj cytuje. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł. Rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na jej ludziom tchnienie i dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastąpić, zwiastuję. Zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Tak Bóg przedstawia samego siebie, że On jest tym prawdziwym, jedynym Bogiem, który stworzył wszechświat i stworzył także na nie człowieka. Nie tylko, że go stworzył, ale swoją mocą, swoją energią utrzymuje go przy życiu. Gdy mówi, ja daję wszystkim życie i tchnienie. I gdybyśmy dalej w głąb wchodzili w księgi Starego Testamentu, to w Psalmie 104 przeczytamy takie słowa, że gdy On daje tchnienie swoje, istoty stwarzane bywają, a gdy zabiera im tchnienie, one giną i w proch się obracają. To, że człowiek zapomniał o swoim Stworzycielu, nie znaczy jednak, że przestał tęsknić za istotą wyższego rzędu, za istotą pozaziemską. I możemy to, bractwo, zauważyć już na samym początku historii ludzkości powstawały różne religie i różne wierzenia. Dzisiaj nie ma takiego kraju na świecie, który by nie posiadał żadnej religii, żadnych wyznawców. Dlaczego tak jest? Przecież ludzie zapomnieli o swoim Bogu, o swoim Stworzycielu. Nie znają swojego Boga. Jednak Pan Bóg wszczepił człowiekowi dar, który powoduje, że człowiek jest skłonny oddawać cześć swojemu Stworzycielowi. To człowiek ma swoje geny. Jest tak ukształtowany, tak stworzona jest jego osobowość, że jest miejsce na oddawanie czci prawdziwemu Bogu. A że nie znają prawdziwego Boga, że oni zapomnieli, to zaczęli oddawać cześć różnym przedmiotom martwym, różnym ciałom niebieskim, a także zwierzętom, różnym posągom, czyli bałwanom wykonanym ze złota, ze srebra, z drogich kamieni i z wielu innych rzeczy. I gdy święty Paweł Apostoł mówi o grzechach narodów pogańskich, to w liście do Rzymian w rozdziale 1 wspomina, dlaczego tak jest, że ludzie zaczęli grzeszyć i zaczęli dokonywać rzeczy, które są wbrew prawu Bożemu i wbrew przykazaniu? Dlatego, że zapomnieli o prawdziwym Bogu. List do Rzymian, rozdział 1, od 18 wersetu czytamy. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawo. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. I apostoł święty Paweł dalej kontynuuje. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, A jak nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwały nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. I dalej, braterstwo, gdybyśmy czytali ten fragment pierwszego rozdziału, to apostoł święty Paweł będzie mówił o wielkiej niemoralności, która dzisiaj dotyka nasze społeczeństwa. Ale daje tutaj powód i przyczynę. Dlatego, że nie poznali i nie uwielbili prawdziwego Boga, dlatego Pan Bóg dozwolił, dopuścił. To nie Pan Bóg jest sprawcą wszystkich tych złych rzeczy, ale Pan Bóg dopuścił na te złe rzeczy, ażeby przyszły na te narody. A szczególnie w czasach ostatecznych możemy zauważyć, że ten grzech dominuje. Natomiast sprawcami tego grzechu, sprawcami też odstępstwa od Boga, od prawdziwej nauki, która została nam przekazana przez proroków Starego Testamentu, przez naszego Pana, a później potwierdzona przez apostołów, to jest przeciwnik Boży, szatan, który za sprawą błędu przyczynił się do tego, ażeby człowiek odsunął się od Boga, od społeczności z Nim, ażeby nie wierzył w prawdę Bożą, ale żeby wierzył w kłamstwo. I gdy czytamy kilka słów w liście apostoła świętego Pawła w drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale drugim, przeczytamy werset 4, a następnie 9 do 12. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. I werset 9 do 12. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I wszelki ten błąd, wszelka nieprawda, zło przyszło, apostoł święty Paweł mówi, za sprawą szatana. Ale mówi, że Pan Bóg dopuścił na to. Dopuścił na to szczególnie na tych, którzy nie umiłowali prawdy Bożej nade wszystko. Drugi podobny fragment znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, który mówi o czci oddawanej bałwanom. Rozdział 10, wersety od 19 do 21. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Czy w tych słowach apostoł święty Paweł chce nam przekazać taką informację, że jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób oddaje cześć tym bóstwom martwym, tym przedmiotom uczynionym z różnego kruszcu, to w ten sposób oddaje cześć demonom. Bo za tymi bóstwami właśnie kryją się demoni, którzy chcą odciągnąć człowieka od wiary w prawdziwego Boga i żeby człowiek oddawał cześć tym istotom, które również sprzeciwiają się Panu Bogu. Pan Bóg dopuścił na takie warunki, ażeby człowiek oddalił się jego społeczności, aby o nim zapomniał, ażeby doświadczył zła, cierpienia, przemocy, żeby doświadczył bardzo trudnych i złych warunków. A to po to, ażeby umiłował dobroć i umiłował sprawiedliwość. Ażeby w przyszłości, kiedy Pan Bóg da możliwość czasu naprawienia wszystkich rzeczy, ażeby człowiek mógł chętnie przystępować do Pana Boga i Jemu służyć, Jemu chwałę cześć oddawać. Czy w takim razie nie można dzisiaj poznać prawdziwego Boga? Apostoł Święty Paweł przemawia w Dziejach Apostolskich do ludzi wierzących w różne posągi. To w 17 rozdziale, a 30 wersecie apostoł Święty Paweł mówi tak. Bóg wprawdzie puszcza płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Pan Bóg puszcza płazem całej historii ludzkości, czasy niewiedzy, nieznajomości Pana Boga. Ale przyszedł czas, szczególny czas w historii Wszechświata, bowiem przyszedł na świat Syn Boży i dokonał dzieła odkupienia. I teraz Pan Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi od tego czasu, ażeby się upamiętali, ażeby z powrotem wrócili się do Boga, ażeby zaczęli Jemu służyć, oddawać Mu właściwą chwałę i cześć. Jak czytaliśmy w liście do Rzymian w rozdziale pierwszym, że dzisiaj ludzie nie mają nic na swoją obronę, bo wiekuista jego moc i bóstwo są od stworzenia świata okazane w jego dziełach, w tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył. A szczególnie my, żyjący dzisiaj w czasach ostatecznych, możemy mieć wgląd przez różne zapośrednictwo nauki w cały wszechświat. Przez różne teleskopy możemy spoglądać i oglądać różne galaktyki. Wielkie dzieła stworzenia Bożego, które w sposób harmonijny, zorganizowany współpracują z sobą. One świadczą o wielkiej potędze i wspaniałości naszego Boga. One świadczą o istnieniu Najwyższego. I Pan Bóg co jakiś czas człowiekowi przypomina o swoim istnieniu. I począwszy wraca się od wielkich wydarzeń, jakim na przykład było potop, gdzie Pan Bóg pokazał, że jest Bogiem i władcą wszechświata, że pierwszy świat zatopiony wodą zginął. Zachowane zostało tylko kilka istot żyjących. Następnie Pan Bóg przez zniszczenie Sodomy i Gomory również pokazał, że ma taką moc i władzę nad całym światem. Są to wraz tylko niektóre wydarzenia, które wspomniemy, bo nie jestem już w stanie mówić o wszystkim. Ale te wydarzenia nie tylko, że pokazały wielkość i chwałę wielkiego Boga, to także stały się symbolem, a nawet stały się znakami końca czasów, końca obecnego wieku. Następnie Pan Bóg wybiera pojedyncze osoby, a żeby z nimi wchodzić w większą zażyłość, w większą społeczność. Wybiera takie osoby, które odwracają się od bałwochwalstwa i chciały służyć i wierzyć w jedynego prawdziwego Boga i Jemu chwałę oddawać. Z nimi Pan Bóg rozmawia, z nimi zawiera przymierze. Im przekazuje obietnice względem wszystkich ludzi. Daje nadzieję, nadzieję przyszłego, lepszego życia. A z drugiej strony, w ten sposób możemy poznać charakter naszego Boga, poznać Boga, jakim On jest, czego On pragnie od człowieka i czego oczekuje. I co zaplanował względem człowieka, ażeby w przyszłości ludzkość była szczęśliwa. Z tych pojedynczych osób, których bardzo często Biblia nazywa patriarchowie, powstaje naród izraelski, z którym Pan Bóg zawiera przymierze prawa. Daje mu prawo zapisane na kamiennych tablicach. I to prawo podnosi ich na wyższy poziom moralny. To prawo oddziela ich od innych narodów żyjący wówczas na świecie. To prawo także stało się podstawą prawa wielu narodów, które do tej pory funkcjonują. I na przykładzie tego narodu, do którego Pan Bóg powiedział, że wy będziecie mi świadkami wśród wszystkich narodów ziemi. I na ich historii, na wydarzeniach związanych z tym narodem, Pan Bóg okazuje swoją chwałę, swoją wielkość i swoją świętość. Możemy wspomnieć, przy wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu, Pan Bóg pokazał, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Bo wówczas również w Egipcie było wielobóstwo i Egipt kłaniał się różnym innym Bogiem, a Pan Bóg, wyprowadzając swój naród, który rozwinął się z potomków Jakuba, za pośrednictwem Mojżesza daje informację, że On jest prawdziwym Bogiem. I 12 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej i 12 werset mamy zapisane takie słowo. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka do bydła. I dokonam sądu nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. Pan Bóg pokazał, dokonując sądu nad wszystkimi bogami Egiptu, że ci bogowie Egiptu nie byli w stanie zatrzymać narodu izraelskiego. Nie byli w stanie także zapobiec 10 plazie, która bardzo dotkliwie dotknęła Egipt. Pan Bóg dokonuje sądu i pokazuje, kto jest prawdziwym, wielkim Bogiem, Bogiem całego Wszechświata. Cała historia narodu izraelskiego to wielkie świadectwo o istnieniu Boga. Jego ziemia, którą obiecał Pan Bóg Abrahamowi, a dał jego potomstwu, świadczy o istnieniu prawdziwego Boga. Wszystkie góry, doliny, przełęcze, kamienie, jeziora, rzeki, z każdym szczególnym zakątkiem narodu izraelskiego związana jest jakaś historia, gdzie Pan Bóg okazywał tam swoją moc, okazywał swoją obecność nad narodem izraelskim. Jeden z Żydów mesjańskich, kiedy wyprowadził nas na balkon i pokazywał doliny, góry, pagórki, i z każdym jakimś zakątkiem tej ziemi, którą widać było nawet z tego okna, wiązał jakąś historię Starego Testamentu, a także historię z Nowego Testamentu. I powiedział takie słowa, że nie można żyć, mieszkać obecnie w Izraelu i nie wierzyć w Pana Boga. Bo każdy szczegół tej ziemi świadczy o istnieniu Pana Boga. Pan Jezus, gdy dokonywało się wielkie wydarzenie w Izraelu podczas pierwszego Jego przyjścia, gdy wjeżdżał na oślęciu do Jerozolimy, a nauczyli w piśmie i faryzeusze mówili do Niego, ażeby uciszył tych ludzi, którzy wołają, wielbiąc Pana Boga i mówiąc, opowiadając o szczególnym fakcie, który wówczas dokonywał się. I czytamy w Ewangelii Łukasza, rozdział 19, werset 38 do 40. Mówiąc, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój, a chwała na wysokości. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego, nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, że powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Nasz Pan Jezus Chrystus zapewne miał na uwadze nie tylko te zwykłe, literalne kamienie, miał na uwadze również te serca kamienne, które się zmienią i one będą mówić i świadczyć o prawdziwym Bogu. to mimo wszystko pozostało tam w tej ziemi wiele kamieni, wiele pomników świadczących również o tym wydarzeniu, o pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który był na ziemi i dokonał wielkiego dzieła, dzieła znamiennego, dzieła przełomowego dla całej ludzkości w Bożym planie zbawienia. I dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy mówimy o pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, o Jego misji, o Jego działaniu, a następnie o wydarzeniach, które miały miejsce zaraz po śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przypominają nam się słowa naszego Pawła Apostoła z listu do Rzymian, rozdział 11, werset 12. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem Boga, to o ileż bardziej ich pełnia. Apostoł Święty Paweł mówi o bardzo smutnej dla niego sytuacji. O odrzuceniu narodu izraelskiego, bo ten rozdział 11 przede wszystkim bardzo dużo miejsca poświęca odrzuceniu narodu izraelskiego od społeczności z Bogiem. Nie tylko odrzuceniu go od społeczności z Bogiem, ale wypędzeniu go ze swojej ojczystej ziemi. Ziemi swoich przodków, która była obiecana do ich ojców, gdy Bóg mówi do patriarchów, do Abrahama, Izaaka i Jakuba, że ziemię tą dam Tobie i potomstwu Twemu na wieczne posiadanie. I gdy Pan Jezus wychodził ze świątyni, a uczniowie wspomnieli Mu i wskazali na tą wspaniałą budowlę, którą była świątynia narodu izraelskiego, to Pan Jezus mówi, czy Wy tego nie widzicie? Zanim cokolwiek im odpowiedział, zanim zadali mu pytanie, jaki będzie czas i znak Twojego przyjścia, dokonania świata i zniszczenia tego wszystkiego, to Pan Jezus zapytał uczniów, czy Wy tego nie widzicie? Pan Jezus widział coś, co wtedy nie widzieli uczniowie. Uczniowie nie widzieli złego serca, złego stanu serca narodu izraelskiego. I nie widzieli tego, że były proroctwa, które mówiły, że jeżeli będą oddalać się od społeczności z Bogiem, jeżeli pójdą w kierunku bałwochwalstwa, jeżeli będą dokonywać przelewu krwi niewinnej, to Pan Bóg ich wypędzi z tej ziemi. I pierwsze przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa kojarzy nam się nie tylko z odkupieniem, ale jako ludziom, jako też innym narodom, kojarzy się z wyrzuceniem narodu izraelskiego ze swojej ojczystej ziemi. I teraz dlatego zastanawiamy się, jaki był powód wypędzenia narodu izraelskiego ze swojej ojczystej ziemi. To bardzo często przychodzą nam na uwagę słowa, które wypowiedział naród izraelski, kiedy Piłat skazywał go na śmierć. Mówi, on umywając ręce mówi, ja nie jestem winien tej krwi, tego człowieka sprawiedliwego. Co wówczas powiedział naród izraelski? Krew jego na nas i na nasze dzieci. I najczęściej, braterstwo, takie słowa nam przychodzą na uwagę. Oczywiście to jest prawdą, bo to może poświadczyć również słowa apostoła świętego Piotra, który w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2, w wersecie 22 mówi tak. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Żydzi się bardzo poruszyli, gdy usłyszeli słowa apostoła świętego Piotra. Bo czuli się winni tej krwi. Ale Piotr przy tej okazji wspomina rzecz ważną i istotną. Że to stało się według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu. Planu zamierzonego już przed założeniem świata. Bo apostoł święty Piotr będzie uczył, że baranek był przewidziany już przed założeniem świata. Ale jednak ktoś to uczynił. Ktoś wziął na siebie tą krew niewinną. I apostoł Piotr mówi, że wyście dokonali, nie bezpośrednio, rękami pogan, rękami Rzymian, wyście dokonali, że zabiliście sprawiedliwego. Dlatego możemy mówić, że to było jeden z powodów wypędzenia narodu izraelskiego ze swojej ojczystej ziemi. Ale bratestwo, czy jedyny powód? Czy Pan Bóg nie miał innego zamiaru? Może to był bezpośredni taki powód ludzki, gdzie czuli się winni krwi sprawiedliwego, a wielu z tych, do których narodów Żydzi się rozproszyli, przykładało ręki do tego, ażeby wymierzać im sprawiedliwość. Bo to przecież Pan Bóg ich ukarał. I również wielu z chrześcijan przykładało do tego swoje ręce, ażeby prześladować i gnębić naród izraelski, który był rozproszony między innymi też do narodu chrześcijańskich. Chciałbym, bratersko, zwrócić wam uwagę na słowa proroka Ezechiela, zapisane w 36 rozdziale, 18 i 19 wers. I wylałem moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, o której również Pan Jezus wspomniał w 23 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, aby obciążyła was cała krew niewinna, przelana, począwszy od Abla aż do krwi Zachariasza. I wylaję moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami. Zauważmy, za krew i za bałwochwalstwo. I Pan Jezus to widział. Kiedy uczniowie wskazywali na tą wspaniałą świątynię, to Pan Jezus widział, że ta świątynia będzie zburzona, ale nie tylko ta świątynia będzie zburzona, że naród izraelski, ta duchowa świątynia ma być zupełnie wypędzona z tej ziemi, którą otrzymali swoje posiadanie. Ale możemy powiedzieć, że przecież to karanie już się skończyło, bo prorok Izajasz w 40 rozdziale swojego proroctwa będzie mówił, że mówcie do serca Jerozolimu, że dokonała się jego wina i dwójnasób jego karania się spełni. To czy ten naród cały czas jest karany za tą winę i za tą krew? Sposób myślenia ludzki jest jeden. Ale sposób myślenia Boży jest drugi i jest troszeczkę inny. I jak również ten prorok Izajasz będzie mówił, że myśli ludzkie są o wiele niższe od myśli Boże. Że my nie jesteśmy w stanie nawet nieraz zrozumieć zamysł Boży i dzieła, które Pan Bóg dokonuje na naszych oczach. I czytamy, bratestwo, dalej fragment 36 rozdziału proroctwa Ezechiela od 20 do 22 wersetu. Lecz gdy przybyli do narodu, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich, oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. Z jednej strony, gdy szli do innych narodów, do wielu narodów, do narodów całego świata, to świadczyli o Bogu, o istnieniu Pana Boga. Może w sposób negatywny, bo ci ludzie również mówili o Panu Bogu, cóż to jest za Bóg, który wybrał swój naród, oddzielił ich od innych narodów, a teraz wypędził swój naród ze swojej ojczystej ziemi, którą im obiecał dać w posiadanie, w wieczne posiadanie, i rozproszył im po całej ziemi. Co to jest za Bóg? Czytamy dalej słowa proroka Ezechiela. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Pan Bóg przez proroka Ezechiela mówi wyraźnie, że on nie działa tylko ze względu na naród izraelski, ale przede wszystkim działa ze względu na moje święte imię, które zostało z jednej strony ogłoszone w tych narodach, ale z drugiej strony znieważone przez to, że oni musieli być wypędzeni za złe postępowanie ze swojej ojczystej ziemi. Czytamy kolejne rozdziały proroctwa Ezechiela. Rozdział 37, to jak pamiętamy, ten rozdział mówi, jest to proroctwo o suchych kościach. I dzisiaj, braterstwo, nie musimy tłumaczyć tego proroctwa, bo jest ono dokładnie zrozumiałe. Bo to proroctwo stało się przedmiotem wypełnienia. Ja może wspominałem już nieraz ten fakt, ale go przytoczę również w tym momencie, bo on jest ważny i istotny. W 2009 roku, kiedy podczas uroczystości obrony Westerplatte do Polski byli zaproszeni premierzy, prezydenci wielu państw, byli zaproszeni też przedstawiciele różnych wyznań i religii Kościoła i wszyscy tam przemawiali. I przemawiał między innymi premier Izraela Netanjahu. I miał przemówienie polityczne po hebrajsku, przepraszam, po angielsku, a później przemówienie miał po hebrajsku, ale mówił o proroctwie Ezechiela 37 rozdziale. I mówił o spełnieniu się tego proroctwa na narodzie izraelskim. Ogłosił wszystkim przedstawicielom państw. Telewizja to przekazała do wszystkich krajów świata. Usłyszeli to prezydenci, premierzy, przedstawiciele różnych religii i wyznań. Że 37 rozdział proroctwa Ezechiela to jest przepowiednia spełniająca się na narodzie izraelskim. Mówił premier Izraela, że Pan Bóg spełnia swoje proroctwo. Że zgromadza z powrotem naród izraelski według proroctw Starego Testamentu. Czytajmy zatem, co wcześniej prorok Ezechiel napisał. Wersety 36 rozdział od 23 do 24. Dlatego uświęcę wielkie moje imię znieważone wśród narodu, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. To jest wielkie świadectwo wśród wszystkich narodów o istnieniu prawdziwego, żywego Boga, że dzisiaj naród izraelski nie tylko, że powraca z powrotem do swojej ojczyzny, ale że posiada już swoje państwo. Pan Bóg okazuje wielką chwałę dla swojego wielkiego i świętego imienia, zwracając uwagę wszystkim narodom na zgromadzony Izrael. I co się, braterstwo, dzieje? Ten naród staje się kamieniem obrażenia dla wszystkich innych narodów ziemi, jak czytamy w proroctwie Zachariasza w 20 rozdziale. Rozdział 12 proroctwa Zachariasza. Werset 2 i werset 3. Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar tarczania się dla wszystkich ludów wokoło, niedola dotknie także Judę przy obłożeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Naród izraelski od momentu powrotu do swojej ojczystej ziemi staje się kamieniem obrażenia dla wszystkich narodów naszej planety. I ktokolwiek się dotyka spraw związanych z narodem izraelskim, ten ponosi pewną klęskę i porażkę. I taki stan napięcia pomiędzy Izraelem a innymi narodami będzie trwał cały czas, aż do tego ostatecznego konfliktu, który znamy w Biblii również z tego proroctwa Ezechiela, kolejnego rozdziału 38 i 39, gdzie prorok pański mówi o najeździe Goga i Magoga. I znów braterstwo zapytuje, jaki jest cel najazdu Goga i Magoga na Jeruzalem, na Palestynę? Po co ten Gog i Magog? Bo prorok Ezechiel wyraźnie w swoim proroctwie mówi, że to Pan Bóg go weźmie i Pan Bóg go tam przyprowadzi. Cele są, braterstwo, różne. Może nie wymienimy wszystkich celów, ale jednym z takich podstawowych celów, o którym pisze proroctwo Ezechiela, rozdział 38, a werset 12 mówi tak. Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkałe, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobył bydło i mienie, a mieszka w środku świata. Prorok Ezechiel mówi tak, że te narody, zgromadzone narody przeciwko Izraelowi, nazwane tutaj narodami Goga, koalicją Goga, pójdą na Izrael po to, ażeby zdobyć łup. I to, braterstwo, też jest prawda. I to ma swoje uzasadnienie, bo myślę, że czas będzie pokazywał, ale wszystko idzie w tym kierunku, że zgromadzony kapitał w rękach Żydów będzie przemieszczany do narodu izraelskiego. Przez różne doświadczenia, jak również przez wzrastający asemityzm i prześladowanie narodu izraelskiego, szczególnie w krajach bogatych. Ale czy to, braterstwo, jest jedyny cel? To jest w zasadzie cel ludzki. Bo narody, żeby rozwiązać problem kwestii Izraela, to najlepiej go zniszczyć. Najlepiej go zniszczyć, wymazać z mapy świata, a przy okazji zdobyć jego mienie, zdobyć jego majątek, zagrabić to całe mienie dla siebie. I człowiek dąży do zrealizowania takiego celu. Ale Pan Bóg ma inny cel. Prorok Zachariasz, w fragmencie proroctwa 12 rozdziału, wspomina tak. Przytoczymy szczególny werset. Muszę skracać pewne myśli, żeby nie rozwijać za bardzo tematu. Który również, braterstwo, dokładnie znacie. Werset 10 z 12 rozdziału proroctwa Zachariasza. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Ta koalicja, najazd tej koalicji Goga na naród izraelski ma doprowadzić do tego, ażeby naród izraelski rozpoznał Mesjasz. Dzisiaj, braterstwo, żyjemy już w takim czasie, że niektórzy Żydzi rozpoznali Mesjasza. Niektórzy Żydzi wierzą, że nasz Pan Jezus Chrystus, ten Jezus z Nazaretu, według zapisu Ewangelii i według tych rodowodów, że to był prawdziwy Mesjasz, który przyszedł na ten świat, ażeby dokonać dzieła odkupienia. Ale czy braterstwo prof. Zachariasz o takim rozpoznaniu mówi? Przeczytajmy jeszcze raz słowa tego proroka. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleje ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przepadł. I powiem braterstwu, że stawiłem Żydom mesjańskim takie pytanie. To co wy jako Żydzi dzisiaj macie z tego, że wierzycie w Jezusa Chrystusa, że jest Mesjasz? I odpowiedź była krótka. To, że my dzisiaj wierzymy, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, to Jezus przyjdzie wcześniej na ziemię. Nie było możliwości dyskusji. Ale taką odpowiedź usłyszałem. Ale gdy zadałem im inne pytanie, jaki związek ma na przykład proroctwo Daniela, 12 rozdział, werset 1, z powrotem Izraela, z powrotem do swojej ojczystej ziemi, to usłyszałem odpowiedź, że nie ma żadnego związku. Ja nad tymi odpowiedziami się długo zastanawiałem. I też myślałem, o czym prorok Zachariasz mówi w tym czytanym wersecie 10 z 12 rozdziału. I o czym też mówi Księga Objawienia, rozdział 1 i werset 7, który również mówi o narodzie izraelskim. Odczytamy sobie te słowa. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. I powiem tak, braterstwo. Te dwa fragmenty, i proroctwo Zachariasza, i Księga Objawienia, pokazuje nam czas rozpoznania przez Żydów Mesjasza, Jezusa Chrystusa, ten, który umarł i zmartwychwstał, ale obecnego po raz drugi. I o tym mówi Zachariasz. Mówi, w tym dniu, wtedy zobaczą mnie. Bo na początku tego rozdziału mówi o konkretnym dniu, w którym te narody zgromadzą się przeciwko Jerozolimowi. I w tym dniu poznają go ci, którzy go przebili. Czyli mówi o rozpoznaniu drugiej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Owszem, uznanie faktu przez Żydów, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, to jest duży krok do przodu. Ale braterstwo, nawet z ich wypowiedzi wynika, że oni oczekują przyjścia, drugiego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczekują tego Mesjasza, który rozpoznają właśnie w tym wielkim dniu, którym będzie doświadczony Izrael, nie tylko Izrael, ale także inne narody. Jest, braterstwo, wiele powodów. Moglibyśmy jeszcze wymieniać, dlaczego Pan Bóg sprowadzi te wszystkie narody tam, do Jeruzalem, ale myślę, braterstwo, najważniejszy jest ten, o którym mówił prorok Ezechiel w 36 rozdziale, ażeby Pan Bóg mógł okazać swoją chwałę nad wszystkimi narodami. Czytamy proroctwo Ezechiela, rozdział 38 i werset 16. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię, a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okaże się świętym na tobie Bóg. Pan Bóg myśli zupełnie inaczej niż człowiek. Pan Bóg te narody sprowadzi tam po to, przede wszystkim po to, ażeby okazać swoją chwałę, swoją wielkość wśród wszystkich narodów, które tam przybędą. O Gogu i Magogu mówi nie tylko prorok Ezechiel, mówi także prorok Izajasz. I przeczytajmy, braterstwo, podobne słowa z prosta Izajasza z rozdziału 66. Od 18 wersetu i 19 werset. Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki. One przyjdą, aby oglądać moją chwałę. Te narody, bratestwo, tam przyjdą, ażeby oglądać chwałę Bożą. Ażeby poznać prawdziwego Boga. Ale przecież nie wszyscy ludzie tam się zgromadzą. W jaki sposób inni go poznają? Werset 19 mówi tak. Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli. Wyślę do narodów, do Tarszysz i Pól i Lud, do Mesze i Rosz, do Tubal i Jawa. Czyli, bratestwo, tu są te imiona potomku synu Noego, o których wspomina również prorok Ezechiel, mówiąc o Bogu. Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. Niektórzy z nich ocaleją, mówi Izajasz prorok. I powrócą do tych krajów, z których przybyli. Powrócą nawet na wyspy. Szczególnie prorok Izajasz wspomina wyspy, ale o wyspach, które żyły w spokoju, też wspomina prorok Ezechiel. Nie mamy czasu już mówić o tych wyspach, że oni powrócą na te wyspy i będą zwiastować o wielkiej chwale Boga, którą zobaczyli tam w Jeruzalem, którą zobaczyli w Izraelu, którą Pan okazywał w pierwszej kolejności na narodzie izraelskim, a następnie dał się okazywał ją nad narodami innymi i dał się poznać inny narod. I wówczas będą się spełniały słowa z Księgi Objawienia, rozdział 1, werset 7, który czytaliśmy. I ujrzy go wszelkie oko. Nie tylko Żydzi, którzy go przewodli, ale ujrzy naszego Pana Jezusa wszelkie oko. Bo działalność Boga z narodem izraelskim jest wyraźnie pokazana również w proroctwie Ezechiela w 20 rozdziale, kiedy prorok pański, mówiąc o Bogu i o narodzie izraelskim, to mówi tak. Jaką Żyd mówi wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I wyprowadzę was wśród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapatrzywości. Jak wspominaliśmy, począwszy od powrotu narodu izraelskiego, ma być opowiadane i zwiastowane o wielkości i wspaniałości Boga, ma być chwalone Jego imię za to, że wypełniają się wcześniejsze proroctwa, które wcześniej mówiły o powrocie narodu izraelskiego do swojej ojczystej ziemi. I ci, którzy dzisiaj są świadkami tych wydarzeń, mogą widzieć, w jaki sposób ten naród w każdym miejscu, czy też w rozproszeniu, czy na wypędzeniu, czy też w powrocie do swojej ojczystej ziemi, zawsze wydaje świadectwo o prawdziwym Bogu. Czy negatywne, czy pozytywne, ale zawsze jest to świadectwo. Natomiast te narody, do których Żydzi byli rozproszeni, oni wtedy poznają prawdziwego Boga, prawdziwego Mesjasza, naszego Pana Jezusa Chrystusa i będą świadczyć w tym czasie i w tym dniu, o którym mówi prorok Zachariasz i Księga Objawienia. Dlatego, kochani braterstwo, wiele rzeczy świadczy o istnieniu Boga, ale szczególnie ten naród miał być świadectwem. jest wiele osób, które również mogą świadczyć o istnieniu prawdziwego Boga i o tym moglibyśmy jeszcze mówić w kolejnych rozważaniach, ale na podstawie tych ostatecznych rozwiązań, ostatecznych rozstrzygnięć przy końcu tego wieku proroctwa pokazują, że Pan Bóg na przykładzie tego narodu chce okazać swoją wielkość, swoją chwałę po to, ażeby ludzie z powrotem wrócili się do społeczności z Bogiem, a przez to mieli możliwość naprawy swoich serc i w przyszłości w Bożym Królestwie uczestniczyć w tym wspaniałym zbawieniu, które Pan Bóg przygotował dla wszystkich ludzi. My, korzystając z tego, że te niektóre wydarzenia, o których wspomnieliśmy, są jeszcze przed nami, to możemy dzisiaj świadczyć o prawdziwym, żywym Bogu, który jest władcą i królem wszechświata i korzystać z tego zbawienia, które Pan Bóg przygotował w obecnym czasie, w wieku Ewangelii, czego braterstwu życzę, sam pragnę, co daj nam, Panie Boże.